Drodzy bracia i siostry, oto już ostatni dzień naszych rekolekcji. Gardło moje jest jak jest, ale najpierw, żeby przyjmować Boże przykazania, nimi żyć, najpierw przyjmuj miłość Boga, którą On zawsze pierwszy Ciebie obdarza. A później możemy mówić o tych prawach, obowiązkach. To już tak mówiłem, że trudno jest być wiernym żonie, której się nie kocha, czy też słuchać rodziców, których się podejrzewa o brak miłości. Ale jeżeli z miłości wszystkie, wiemy, że z miłości wychodzą wszystkie prawa, nakazy, zakazy, zupełnie inaczej wyglądają. Dzisiaj chciałbym się podzielić kilkoma postawami, które pomogą nam być Bożymi ludźmi, być gotowymi na Boże wezwania. Pierwsza postawa wydaje się być absolutna, naturalna, normalna, bo to nieustająca modlitwa. Ale modlitwa pełna takiej postawy: oto ja, Panie, przybyłem czynić Twoją wolę. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Pamiętacie, jak mówiłem o tej granicy w wierze, że przychodzimy do pewnego momentu do Boga tak jak chcemy, mówić o czym czy chcemy, wyznaczamy Mu czas i tak dalej. I od pewnego miejsca mówimy: jestem do dyspozycji, Panie Boże, kiedy Ty chcesz, jak Ty chcesz. Bo kiedy przestajemy się modlić, zamykamy nasze serce przed Bogiem. Dobrze jest sobie rozmawiać z Panem Bogiem o tym, co przeżywamy. Ale dobrze jest także nasłuchiwać, co On przeżywa. Jego natchnień. Druga postawa to fundament. To jest ufność. Bóg jej od nas oczekuje i o nią prosi, bo jest naszym Ojcem. A Ojciec nie prosi swoje dzieci, aby były całkiem bez zarzutu, ale żeby Mu ufały. Mamy się rozwijać, ale bynajmniej Bogu nie chodzi, abyśmy osiągali nie wiadomo jakie sukcesy, ale abyśmy zachowali ufność niezależnie od biegu wydarzeń. Czy to będzie wygrana w totolotka, czy to będzie wielka przegrana, czy to będzie szczyt naszych możliwości, czy totalna bezradność. Żeby ufać w każdym położeniu. Szatan zawsze usiłuje zdławić ufność w naszych sercach, wlewając w nas podejrzenia, wątpliwości do Boga i przyszłości. Nie dajmy sobie zasiać tych wątpliwości. Ja mam taką zasadę w swoich rozmyślaniach, że jak wychodzi mi coś gdzieś w różnych sytuacjach, że Bóg może chcieć zła, to znaczy, że już mi się wszystko popitoliło. To jest nie to rozmyślanie w ogóle. To nie tak. Ja mogę powiedzieć: nie wiem, nie rozumiem, ale na pewno nie to, że Pan Bóg chce zła. Trzecia postawa: życie chwilą obecną. Dzień po dniu polega na zawierzeniu swojej przeszłości i przyszłości Bożemu miłosierdziu i wierzę, że Bóg ze wszystkiego może uczynić dobro. Czy to z naszych błędów, czy to z naszych ran, krzywd, czy też grzechu. Szatan znowu próbuje często paraliżować nas jałowymi wyrzutami z przeszłości. Odciągnąć cię od dzisiejszego dobra Bożych natchnień, to ci podrzuci coś z przeszłości, żeby cię rozbić. Owszem, czasami są takie rzeczy, które domagają się ponownego powiedzenia, opowiedzenia w konfesjonale, bo łączą się z różnymi ranami. Bywają, trzeba to rozeznać. To, czy byłeś grzesznikiem, czy świętym, nie jest aż tak istotne. Za bycie świętym podziękuj, za bycie grzesznym przeproś w spowiedzi, odpokutuj, zadośćuczyń, ale nie jesteś zwolniony z dalszego czynienia dobra. Nie jesteś zwolniony z dalszego nawracania się. Jeśli dzisiaj zdecyduję zawierzyć się Bogu, Bóg da mi całą miłość. Bo Bóg nam nie odmierza proporcjonalnie do naszych zasług, lecz według naszej wiary. Spójrzmy na dobrego Łotra. Co dobrego zrobił w życiu? Wzruszony Jezusem modli się w ostatnich chwilach swojego życia: Jezu, wspomnij na mnie. I Chrystus obiecuje mu: dzisiaj będzie ze mną w raju. Mamy iść do przodu, powierzając przeszłość, ale także i przyszłość Bogu. I teraz, kiedy za bardzo wychodzimy w przyszłość i planujemy po swojemu, zaczynamy się troskać, bać i ten strach przed przyszłością może zniszczyć nasze dzisiaj, sparaliżować. A co mówi Pismo? Dosyć dzień ma swojej biedy. Ja sobie to powtarzam, nieraz mi się uda, kiedy są różne zawirowania losu, to wszystko nie wiadomo, co będzie i nagle sobie mówię, mój Boże, przecież to może być ostatnia noc. Dlaczego mam jej nie przespać? Jutro sobie o tym pomyślę. Jutro te problemy wrócą, spokojnie. Dzisiaj mogę spać spokojnie, bo to może być moja ostatnia noc. Dosyć dzień ma swojej biedy. Bóg jest Bogiem teraźniejszości. I chodzi, żeby usłyszeć na dziś Jego wezwania i dziś Mu odpowiadać. Jutro przyjdą nowe wezwania. Dzisiaj Ci Bóg odpowiada na dziś, a jutro da Ci odpowiedź kolejną. Czwarta postawa to praktykowanie wolności i nabierania dystansu. Trzeba zachować w sobie pewną przestrzeń wolności wobec własnych planów, zamierzeń, pragnień, aby jeśli nie wyjdą, nadal żyć w pokoju. Chcieć pragnąć tak, jak tego chce Bóg, cierpliwie, bez zniechęcenia. Bo zwycięstwo przychodzi w chwili wyznaczonej przez Boga, nie przez nas. Warto tu nosić w sobie nadzieję. Bóg zwycięży wtedy, kiedy trzeba. Bądźmy zatem cierpliwi wobec siebie i innych. Zmiany tak łatwo nie przychodzą, szczególnie te poważne. Nabierzmy dystansu wobec wszystkiego i pozwólmy działać Bogu. Nie zajmujmy miejsca Boga, szczególnie kiedy. Chyba każdy ma w życiu takie sytuacje, czy takich ludzi, że bardzo ich kocha i jak coś się z nimi złego dzieje, to by niebo i ziemię poruszył, zaczyna się martwić, nie śpi po nocach i tak dalej. Rodzice nieraz są w takiej nerwicy, bo dziecku się coś tam dzieje. Ja mówię, przestańcie, zajmujecie miejsce Boga. Bóg się lepiej zatroszczy od was. Bóg bardziej kocha wasze dziecko od was. Nie jesteśmy wszechmogący. Musimy w pewnym momencie to wszystko powierzyć Bogu, bo zwariujemy. Ale wariujemy z tej troski, bo zajmujemy miejsce Boga. Bo chcielibyśmy być wszechmogący. Nie jesteśmy. I to oddać już Bogu. Zrobię tyle, ile mogę. Nie więcej. Piąta postawa, przyjmowanie życia takim, jakie jest. Zaakceptowanie takiego życia, jakie mamy, jakie jest nam dane, ze swą częścią radości, szczęścia, bogactwa, ale i biedy, bólu, rozczarowania, ale przyjmować wszystko z taką ufnością, że wszystko jest łaską i wszystko przyczynia się do dobra tych, którzy kochają Boga. Jeżeli w życiu przyjmujemy tylko niektóre jego aspekty, trochę jesteśmy jak wybrzydzające dziecko, które jest z talerza tylko to, co mu smakuje, a resztę odrzuca. To życie staje się wtedy absurdalne. Trzeba przyjąć siebie, swoje ciało, swoją urodę, uczciwość, seksualność, uczuciowość, własną historię, ludzi, których spotykamy i rzeczywistość, w której żyjemy. I z tym zrobić, co się da dobrego. Nasze życie ze swoją częścią cienia, błędów odnajdzie swą głęboką jedność, kiedy złożymy je w Bożych rękach. To będzie spoiwo wszystkiego. Nie dostrzegamy życia jako arcydzieła, bo brakuje nam wiary i zaufania Bogu. Ale jeśli ufasz, wierzysz, to Bóg zrobi arcydzieło z twojego życia, ze wszystkiego. Bo mówi, według waszej wiary, niech się wam stanie. Szósta postawa, czubek góry lodowej, pokora. To można było całe rekolekcje o tym mówić. Ale króciutko, to postawa otwartości, wrażliwości, bo bycie pokornym polega na całkowitym akceptowaniu siebie. Jest to spokojne przyjmowanie swoich ograniczeń. Człowiek pokorny da się poprowadzić, pozwala poprawiać swoje błędy, przyjmuje rady, potrafi przyjmować innych, wspierać się na nich, prosić o pomoc. Jest otwarty na samego siebie, na innych, na rzeczywistość. Osoba pyszna przeciwnie, zakłada, że jest samowystarczalna. Pycha to postawa zamknięcia się w sobie, w złudnym przekonaniu o własnej samowystarczalności. Kolejna postawa to wewnętrzny pokój i wdzięczność. Należy starać się pozostawać tak spokojnym, jak to tylko jest możliwe. No nie będzie łatwo, szczególnie cholerykom. Im bardziej panuje w naszym sercu pokój, tym bardziej jest ono otwarte na Bożą łaskę. Nie jest to łatwe, ale tak jak pisał święty Franciszek Salezy, nigdy nie należy pozwalać, aby wzburzenie i niepokój nami zawładnęły, niezależnie od powodów, bo są to pokusy, które trzeba oddalać. Bądźmy świadomi, że bardzo często jedynie modlitwa może uspokoić nasze serce, bo pokoju nie da się odnaleźć w sobie samym. On znajduje się w Bogu. Co zrobić? Moi drodzy, jak nieraz tak się zdenerwuję na swojego proboszcza i chciałbym już do niego wpaść i tak mu troszkę powiedzieć, tak z serca, ale po drodze sobie wejdę do kaplicy, to szczerze mówiąc później widzę, że wszedłem trochę jak diabełek, ale wychodzę już jak aniołek. Już mam inne słowa. Miejmy coś takiego, że kiedy coś się dzieje i chcielibyśmy rozwiązać dużo różnych problemów, żeby być szczęśliwymi, błąd strategiczny. Wiecie, jak to rozwiążę, te problemy, to będę wtedy dopiero szczęśliwy, pełen pokoju. Odwrotnie. Najpierw trzeba zdobywać pokój dzięki wierze, ufności, modlitwie, a dopiero później zastanawiać się, jakie podjąć działania, a jakie zaniechać wobec problemu. Tutaj wspomnę jeszcze Eucharystię. Ona jest miejscem pokoju. Szczególnie chwila po przyjęciu Komunii Świętej jest bardzo ważna i nie można jej zmarnować. To chwila, w której możemy poszukać wytchnienia w Bogu. Papież Benedykt XVI tak pisze: przyjmujemy Boga w Eucharystii, ale i Bóg nas w niej przyjmuje. Zawsze mi towarzyszyła i towarzyszy taka myśl, że podczas mszy świętej, szczególnie w Komunii Świętej, spotykają się dwie tęsknoty. Moja tęsknota za miłością całkowitą, bezwarunkową, czyli za miłością Boga, i w Eucharystii karmię się Bogiem, ale jest druga strona. Tęsknota Boga za mną, bo jest moim Ojcem. On też za mną tęskni za Tobą. I w tym miejscu, w Komunii Świętej, te dwie tęsknoty się karmią. On, Twój Bóg, Tobą i Ty, Jego Syn, swoim Bogiem. Wspomnę o regularnym praktykowaniu lektury Pisma Świętego, połączonej z medytacją i miłością. Będzie to nieocenione. Ostatnia postawa to wdzięczność i dziękczynienie, ale szczególna. Umiejętność powiedzenia dziękuję. Wdzięczność jest tym, co najbardziej przyciąga łaski Boże, a święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: gdy dziękujemy, Bóg jest wzruszony i śpieszy, by dać nam 10 nowych łask. W dziękczynieniu kryje się mała, ale szczególna tajemnica życia duchowego. Fakt, że Bogu mówimy dziękuję, Boga nie zmienia, ale nas zmienia i to bardzo. Nie jest to łatwe, bo my najpierw skupiamy się na tym, co nam nie wychodzi, na zasmucaniu się, uskarżaniu, narzekaniu. Jest to naturalna skłonność człowieka, ale jest ona trucizną dla duszy. Antidotum to jest wychwalanie Boga. Dlaczego? Bo Bóg w niebie jest wychwalany, uwielbiany przez świętych i aniołów. I jak my go zaczynamy uwielbiać tu na ziemi, to wskakujemy na poziom niebieski. I wiem, co mówię, moi drodzy. Zacznijcie uwielbiać Boga. Na uwielbieniu jest tylko Bóg ważny. Już nie nasze prośby, nie nasze problemy. Nie rozmawiamy o tym. On jest wtedy najważniejszy, jest jedyny. On doskonale wie, co nam trzeba. Dajemy Mu wtedy nasze serce całkowicie. I kiedy umiera ktoś bardzo bliski, ktoś od serca, mama, tata, dziecko, mąż, żona, możemy zobaczyć się w trumnę i nas tak przygnie. I ból, i żal, i gniew, i dlaczego. Ale mamy wybór. Możemy się wyprostować, otworzyć ręce i powiedzieć: Boże, wielbię Ciebie za życie tego człowieka, za jego miłość, za jego obecność, za wszystkie chwile, za całe jego życie. I wielbię Ciebie, bo teraz on będzie u Ciebie, tam gdzie ja idę. I to wszystko dzięki Tobie. mamy trumnę, może nas ściągnąć i ten poziom i mamy uwielbienie. I zawsze mamy wybór. To chciałbym, żebyście szczególnie zapamiętali. I sięgnęli do psalmów uwielbienia, dziękczynienia. Zaczęli je czytać sercem. Zaczęli dopowiadać swoje słowa. Zaczęli śpiewać pieśni uwielbieniowe sobie w pokoju, w domu. I zobaczycie, co się będzie z wami działo. Gwarantuję. Na koniec chcę wspomnieć tę, która te wszystkie postawy ma i nam pomoże. Maryję, Matkę Najświętszą. Jej magnifikat, wielbi dusza moja Pana. Prośmy ją o przekazanie nam tej postawy wychwalania Boga, zaufania, wdzięczności, pokory, nieustającej modlitwy. Przeżywajmy Eucharystię razem z nią. Ona, Matka, pomoże przygotować drogę Bogu do Ciebie i Tobie do Niego, ale także pomoże przygotować drogę Tobie do tych ludzi, których Bóg postawi na drodze Twojego życia. I żeby było tak, że ktokolwiek nas spotka, spotka mnie, spotka Ciebie, powiedział o mnie, o Tobie. Spotkałem Bożego człowieka. Co daj Boże mnie i Wam. Amen.